Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, aby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Ale anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowi odeszli do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem, zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Ale Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Oto słowo Pańskie. Światem rządzą ci, którzy mają globalną władzę. Tak to wygląda w ich oczach i w oczach ich poddanych. Tak się wydaje jednak tym, którzy zapominają, że są jedynie stworzeniami. Nie stworzyli samych siebie i w gruncie rzeczy nie mają władzy nad stworzonym światem. Że ponad wszystkim jest jednak ten, kto jest autorem wszystkiego, co istnieje, łącznie ze wszystkimi żywymi istotniami i ludźmi. Ci, którym się wydaje, że mają absolutną władzę, niezależną od nikogo, że albo z nadania innych, albo sami sobie ją nadali, decydują o własnym losie, a także o losie ludzi, którzy są im poddani. Ta gra władzy trwa w historii świata od samego początku. Tymczasem przez jakiekolwiek rządzenie w tym świecie, rządzenie człowieka, władanie jednego nad drugim, wchodzi w ten świat nieustannie inna władza. Ta, która nie wychodzi się z ziemi, ale ta, która wywodzi się z transcendencji, z nieprzemijającego świata. Wywodzi się z transcendencji na tej ziemi ta władza, która objawia się i przebija przez władzę ludzi i do transcendencji prowadzi tych, którzy ją przyjmą nad sobą jako jedyną władzę. Tak właśnie uczył Bóg przez objawienie Izrael, swój lud, od samego początku. Pamiętaj, Izraelu, tylko Pan jest Bogiem. Lud Boga na tej ziemi miał być kontrastem od samego początku, z wybrania Boga, kontrastem jedyności władzy Boga w stosunku do względności wszelkiej władzy na ziemi. Mieli nie tylko przyjąć te słowa Boga, słowa oświecenia, prawdziwego poznania struktury władzy w tym świecie, ale mieli również żyć według tego, co poznali dzięki światłu Boga, światłu objawienia przez posłańców Boga. I właśnie to świadectwo kontrastu, który zachodzi pomiędzy władzą Boga a władzą ludzi w tym świecie, jest główną treścią objawienia dzisiejszej Ewangelii, opowiadania o narodzeniu Chrystusa, Mesjasza, Chrystos, Hamaszijach, to znaczy namaszczony przez Boga, pełnomocnik właśnie, wyposażony w pełnię mocy, reprezentant prawdziwej władzy, która nie podlega przemijaniu, bo nie wywodzi się z tego świata. Pan ówczesnego świata w opowiadaniu Ewangelii o narodzeniu Chrystusa, boski cesarz August, mający wielkie zasługi dla państwa i nadano mu dlatego tytuł boski, wydaje zarządzenie, aby w obszarze jego władzy policzyć jego poddanych. To zarządzenie jest absolutnym, nie można się mu oprzeć. Wszyscy poddani boskiego cesarza Augusta z nadania państwowego, boskiego, mają być policzeni. August chce wiedzieć, ilu ma poddanych, żeby lepiej zarządzać państwem i kim oni są. To kolejny stopień panowania i zarządzania ludźmi. Spis ludności przypominał boleśnie wierzącym Izraelitom wówczas, że władcą w ziemi obiecanej nie jest namaszczony przez Boga król z dynastii Dawidowej, przez którego oni doświadczali prawdziwego króla i pana, swojego Boga, ale ktoś zupełnie obcy, poganin, któremu nadano tytuł boskości przez pogańskie zarządzenia państwowe. Taka sytuacja polityczna, że w Judzie i w Jerozolimie nie panuje już król namaszczony przez Boga z dynastii Dawidowej, trwa od ponad 5 wieków, od czasów klęski, wygnania babilońskiego w 587 roku, gdy Izrael stracił państwo, stracił autonomię i stracił świątynię, która leżała w gruzach. W obliczu zarządzenia boskiego Cezara Augusta, ludzie wybrani przez Boga i mający tylko Jego za prawdziwego i właściwego Pana nad sobą, Józef i Maryja, pochodzący z rodu Dawida, wyruszają w drogę, aby dać się spisać. Mimo iż Maryja w tak zaawansowanej już ciąży nie powinna wybierać się w długą podróż. Wydaje się, że tych dwoje wybranych przez Boga ludzi, uznających nad sobą jedynego prawdziwego Pana, Boga Izraela i Boga świata, są bezsilni wobec ziemskiej władzy, która wydała zarządzenie, bo się jej poddają. A jednak w tej ich bezsilności, gdy przechodzą, wykonując zarządzenie ziemskiej władzy od Nazaretu do Betlejem, Bóg, jedyny Pan świata, prowadzi swoją historię, dlatego że dla tych dwojga prawdziwym Panem jest Bóg. I nawet gdy wykonują polecenia ziemskiej władzy, dalej są poddani tylko Bogu. Dają się tylko Jemu prowadzić prosto po zawiłych nieraz ścieżkach tego świata. Na skutek właśnie zarządzenia pogańskiej władzy Rzymu, Jezus rodzi się nie w Nazarecie, gdzie z Ducha Świętego się poczuł, ale w Betlejem, gdzie 1000 lat wcześniej urodził się Dawid. To dziwne drogi Boga i wykonywanie Jego władzy poprzez władzę uzurpatorów nawet tego świata, boskich uzurpatorów władzy. I tak Józef i Maryja wraz z poczętym Jezusem wracają do miejsca, z którego wyszedł kiedyś młody Dawid, jeszcze dziecko, jako namaszczony przez Boga przyszły król Izraela. Jak wiemy o tym z natchnionych tekstów pierwszej księgi Samuela, zarządzenie pogańskiej władzy sprawia, że Mesjasz urodzi się tam, gdzie go zapowiadano, w miejscowości narodzin Dawida, w Betlejem. I właśnie tam po raz pierwszy, będąc jeszcze dzieckiem, jak kiedyś Dawid, Jezus zostanie przez Boga objawiony Izraelowi. I w tym opowiadaniu o narodzeniu jest przedstawiony Izraelowi po raz pierwszy w Betlejem jako dziecko. Dzieckiem będąc, przedstawiony jest jako Mesjasz. Co za przedziwna gra władzy Boga z władzą ludzi. Krzyżowanie się władzy Boga i władzy ludzi. Ale poprzez władzę ludzi rządzi Bóg. I tak dokonuje zbawienia ludzi na tej ziemi. Zewnętrznie widać władzę ludzi, ale tak naprawdę rządzi Bóg historią i losem ludzi, prowadząc ich swoim głosem. I tak w historii tego świata ludzie wybrani przez Boga w każdej epoce i w każdym miejscu świata, namaszczeni Jego duchem i łaską, często niezauważeni jak Maryja i Józef przez nikogo, w tłumie innych poddanych, dają początek przełomowym wydarzeniom w historii świata. Dzięki Bogu, którego uznają nad sobą jako jedynego władcę. Właśnie tam w Betlejem, w takich okolicznościach, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, w historii Maryi wypełniły się dni, aby porodziła. I środowisko, w którym rodzi się Jezus, znajduje się poza ludzką siedzibą. Jezus rodzi się poza domem, Jego domem rodzinnym. Domem Jego narodzenia jest miejsce, gdzie zwierzęta doświadczały zbawiennej pasterskiej troski nad sobą, gdzie mogły jeść i odpoczywać i w zimne noce być pod osłoną. W takim miejscu rodzi się Mesjasz. To nie było zapowiadane. To było wielką niespodzianką Boga dla Izraela, a było to dobrą wiadomością mimo wszystko. W przeciwieństwie do starożytnych tradycji wiary Izraela, za czasów Jezusa pasterze nie cieszyli się poważaniem jak dawniej, ale należeli do pogardzanej warstwy społecznej. Mieli często opinię nieuczciwych i w związku z tym nie mogli na przykład występować w sądach jako świadkowie. Nie posiadali w społeczności pełnych praw honorowych i obywatelskich. Byli pogardzani między innymi przez szanowanych faryzeuszy i zaliczani do tych, którzy będą wyłączeni z oczekiwanego mesjańskiego zbawienia, gdy Mesjasz przyjdzie, ponieważ ze względu na swój zawód nie mogli zachowywać przepisów religijnej czystości i przestrzegać jak należy szabatu. Według powszechnej opinii ich miejsce było raczej z celnikami i nierządnicami, o których Ewangelia według świętego Łukasza potem mówi dużo, a tymczasem według tej Ewangelii to właśnie do takich ludzi Jezus kierował swoje orędzie, do celników, grzeszników, nierządnic, orędzie radosnej nadziei o miłosierdziu Boga. Gdy tylko człowiek chce zmienić życie i nie chce tego, co było dotąd, Jezus nie będzie się takich ludzi wstydził, przyjmując zaproszenia do ich domów. Jak wiele razy na kartach natchnionych pism Ewangelii według świętego Łukasza możemy poczytać w 7, 15, 18, 23 rozdziale tej Ewangelii. I właśnie w dzisiejszym opowiadaniu ewangelicznym o narodzeniu Mesjasza godzina Maryi jest godziną pasterzy. Chociaż na początku jest godziną ich zwykłej nocnej pracy i nagle w tę ich zwyczajność, uniżoność wśród innych ludzi i bieda wśród innych ludzi wdziera się blask Boga, bo to nagle ciemność jest rozświetlona chwałą Boga, która otacza ich, pasterzy, ze wszystkich stron, jak mówi Ewangelia. Właśnie ich, nie godnych obywateli w Jerozolimie, nie szanowanych, wiernych, ale tych pogardzanych, zepchniętych na margines przez ludzi. To właśnie ich otacza nagle w ciemnościach nocy blask Boga, Jego chwała. Reakcją na to pasterzy jest strach, ale wówczas słyszą od posłańca Boga słowa, które słyszeli prorocy przy swoim powołaniu. Nie bójcie się. Radość ma zająć miejsce ich strachu. Nie tylko u nich, ale i u całego ludu, jak mówi im posłaniec Boga, anioł. Ta radość weźmie się z faktu, że oto dziś w miejscowości Dawida narodził się Zbawca, który jest Mesjaszem, Panem. Narodzi się Chrystos, Kyrios, Soter. Te tytuły Zbawca, Mesjasz, Pan używane są w starożytnych pismach Izraela, w Starym Testamencie, w greckiej formie, w greckim tłumaczeniu tych pism ponad 30 razy i są odnoszone do samego Boga. W ten sposób anioł mówi pasterzom przez to określenia Soter, Chrystos, Kyrios, że to nie bogowie greccy czy rzymscy, także nie boski cesarz Rzymu August są zbawcami świata, ale zbawcą Soter jest to dziecko z dynastii Dawida, które rodzi się w Betlejem. Ta wiadomość to nawiązanie do prorockich zapowiedzi Mesjasza w świętych pismach biblijnego Izraela. Zapowiedzi jak ta z księgi Michała z 8 wieku przed narodzeniem Chrystusa. A ty, Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Tak melduje się nieprzemijalność Boga i wieczność Jego władzy w przemijalnym ludzkim świecie. Melduje się Bóg ze swoją władzą wśród pasterzy pogardzanej niskiej warstwy społecznej i melduje się w żłobie i w miejscu, gdzie zwierzęta odpoczywały, a nie ludzie. Znaczenie tego dziecka nie może być jednak odkryte za pomocą ludzkich możliwości poznawczych, ale musi być objawione ono z góry. Dlatego aniołowie objawiają pasterzom, co znaczy to dziecko w Betlejem. Kim ono naprawdę jest? Jest podobne do dziecka jak każde inne, a jednak to nie jest zwyczajne dziecko. Ale można to zobaczyć, tak jak zobaczą to pasterze, którzy uwierzą posłańcu Boga, posłańcowi Boga, uwierzą w Jego słowo i pójdą zobaczyć to dziecko. I ich oczy, prześwietlone chwałą Boga w ciemnościach nocy i uzdolnione do poznawania prawdziwego przez wiarę w to słowo, które usłyszeli od anioła, zobaczą w tym dziecku prawdziwego króla, króla, którego władza jest od wieczności. Zobaczą boskiego króla, naprawdę. Boskiego z nadania Boga, a nie z nadania państwowego. Pasterze wyruszyli na słowo posłańca i przekonali się naocznie, że to, co usłyszeli, znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Co więcej, przez to, że uwierzyli słowu Boga przez posłańca, to oni stali się w opowiadaniu tej Ewangelii posłańcami dobrej wiadomości, Ewangelii, także w stosunku do Józefa i Maryi. Wszyscy dziwią się temu, co pasterze opowiadają, a opowiadają, bo ich oświecił Bóg, bo sami z siebie nie byli godni być świadkami czegokolwiek. A Maryja wkładała do swego serca wszystkie te sprawy, jak mówi Ewangelia. Oni, pasterze, uwierzywszy Bogu i oświeceni Jego chwałą, poznali prawdziwie, kim jest to dziecko w Betlejem. Podczas gdy inni mądrzy, wykształceni i oświeceni, ale tylko własnym blaskiem, nie mogą poznać, jaka jest prawda o ludziach i rzeczach. Żłóbek betlejemski to początek historii zbawienia przez Mesjasza Boga, Jezusa, a krzyż Jezusa w Jerozolimie to koniec tej historii i finał w Ewangelii. Żłóbek i krzyż to objawienia mocy i chwały Boga w niemocy i poniżeniu ludzkiego, ziemskiego losu. Tak Bóg zbawił wówczas świat w Jezusie, Mesjaszu i Panu, przez żłóbek i krzyż. I tak Bóg zbawia dzisiaj świat w Jezusie, Mesjaszu i Panu, przez żłóbek i krzyż, przez narodzenie i przez śmierć, przez narodzenie w Betlejem i przez śmierć w Jerozolimie, przez początek i koniec historii zbawienia, która dzieje się w każdym czasie i w każdym życiu, także w naszym życiu. Żłóbek i krzyż to klamra całej historii, w której jesteśmy zbawiani. Żłóbek i krzyż, narodzenie i śmierć to nie droga przemijalnego świata, ale droga nieprzemijalnego Boga, który prowadzi tych, którzy Mu uwierzą, do nieprzemijalności życia. Prowadzi także nas. Dziś stoimy przy żłóbku. Pójdziemy z Nim przez Ewangelię na własnych życiowych drogach i dojdziemy z Nim aż po krzyż, który będzie bramą wiecznego życia, tak jak był dla Niego.